вечерник. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po wakacyjnej przerwie witamy się z Państwem w naszej kolejnej odsłonie programu pod tytułem Mój Wieczernik. Pragniemy nawiedzać kolejne parafie z naszej diecezji i dzisiaj docieramy do dekanatu ostrzeszowskiego, a dokładnie do parafii pod wezwaniem świętej Anny w Niedźwiedziu. Można powiedzieć, że rok 2020 dla tej wspólnoty, dla tej parafii jest wyjątkowy, dlatego że ta parafia przeżywa jubileusz, rocznicę 45. od powstania parafii oraz jubileusz 20-lecia konsekracji tej pięknej świątyni. Naszym gościem jest ksiądz proboszcz, ksiądz Waldemar Wiertela, którego bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Dziękujemy za zaproszenie, księże Waldemarze. I cieszymy się, że możemy się spotkać właśnie w tym miejscu, w tej pięknej świątyni. Tak jak powiedziałem, ten rok jest dla Was ważny. Ktoś powie, że są kościoły z o wiele większą historią, ale dla Was to jest też bardzo ważne, bo ten rok jest szczególny. Świętujecie 45-lecie powstania czy powołania do istnienia tej parafii, prawda?
Tak, dokładnie tak. Formalnie data powołania parafii to jest 1 stycznia 1979 roku, ale wszystko rozpoczęło się w kaplicy, obecnej kaplicy filialnej, a wtedy ośrodku duszpasterskim w Bledzianowie, dokąd przybył pierwszy proboszcz, wtedy ksiądz Kazimierz Brdęk, dokładnie 15 czerwca 1975 roku. No i ta data stała się tak naprawdę, choć nieformalnym, ale początkiem parafii. Stąd w tym roku dokładnie 45 lat od tamtego momentu, kiedy parafia zaczęła żyć swoim życiem. Najpierw kaplica filialna w Bledzianowie, potem początek budowy tutaj kościoła, w miejscu, gdzie ten kościół miał powstać w okresie międzywojennym, kiedy miała być tutaj przeniesiona drewniana kaplica z Ostrzeszowa, ponieważ parafia terytorialnie należała do parafii farnej w Ostrzeszowie. Miała być przeniesiona tutaj kaplica, ale niestety działania wojenne wszystko utrudniły. Stąd po wojnie w jakiś sposób wrócił ten pomysł i kiedy nadeszła taka możliwość, to właśnie ksiądz Kazimierz został przesłany przez ówczesną kurię poznańską, była to archidiecezja poznańska, te tereny, z poleceniem stworzenia nowej parafii, zaczynając od właśnie tej kaplicy filialnej w Bledzianowie, a potem tutaj budowa kościoła parafialnego, no i wszystko w jakiś sposób przeniosło się tutaj. Tutaj jest centrum teraz parafii, choć parafia posiada dwie świątynie, obecny kościół parafialny, w którym jesteśmy, i kaplicę filialną w Bledzianowie.
Księże Waldemarze, jeżeli teraz cofniemy się właśnie wstecz, 45 lat do tyłu, no to wtedy, kiedy przybył tutaj ksiądz prałat Brdęk, tutaj było pewnie puste pole czy jakaś łąka. Nie było nic, tak? Czy
tutaj, coś... tutaj były lasy, ponieważ pierwotnie tutaj miał powstać, czy miała być przeniesiona ta kaplica z Ostrzeszowa, natomiast tutaj był las. Tutaj w tym miejscu był las, były założone fundamenty pod tamtą kaplicę, no ale tak naprawdę była to działka prywatna czyjaś, która no, była porośnięta drzewami.
I można powiedzieć, że wszyscy parafianie byli zaangażowani w budowę tej świątyni i myślę, że to było też takie no, bardzo owocne, że ta współpraca po prostu wyglądała tak, a nie inaczej, że dzisiaj po 45 latach możemy cieszyć się tą piękną, okazałą świątynią. To jest, myślę, że niezwykle budujące. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed momentem, przed plebanią, to ksiądz wspominał, że właśnie te osoby, które budowały ten kościół, one pamiętają bardzo dokładnie, jak ten kościół wzrastał. Oni dzisiaj też czują wielką troskę i wielką odpowiedzialność właśnie za tą świątynię. Mówią, że to jest nasz kościół, to jest nasza parafia, nasz program nazywa się Nasz Wieczernik i myślę, że tak oni mogą powiedzieć o tym kościele i o tej świątyni.
Dokładnie tak. Część osób, które będą jeszcze tutaj występowały za chwilę, to są też ludzie, którzy budowali ten kościół dosłownie, wznosząc kamień po kamieniu, jeśli tak można powiedzieć, tą świątynię. I generalnie wszyscy, którzy to robili dzięki staraniu księdza Kazimierza, który potem właśnie w dowód wdzięczności najpierw od biskupa Stanisława Napierały otrzymał godność kanonika, potem już od księdza biskupa Edwarda Janiaka prałaturę papieską, też w dowód uznania za jego działalność tutaj, za te działania, to ci wszyscy ludzie rzeczywiście wkładali serce, wkładali energię, wkładali wszystko, co mieli najcenniejsze. Pamiętam, kiedy przyszedłem tutaj, byłem zbudowany, ale jednocześnie też część osób mi powiedziała: proszę księdza, to jest nasze dzieło, myśmy to wszystko robili. Choć pojawiły się też takie zdania od parafian: proszę księdza, wtedy nam się udało. Dziś już są inne czasy, już nie byłoby takiego zrywu.
Tak, to trzeba uwierzyć w to, że nam się uda, że ten kościół, że ta świątynia jest nam potrzebna. Tak jak powiedzieliśmy na początku naszego programu, ten rok 2020 jest dla Was szczególny. Nie tak dawno, bo bodajże pod koniec czerwca, świętowaliśmy w obecności księdza biskupa Łukasza właśnie tą uroczystość upamiętniającą 45-lecie powołania do istnienia parafii oraz uroczystość 20-lecia konsekracji Kościoła. Jakby ksiądz proboszcz nam powiedział, jak wyglądały przygotowania do tej uroczystości? Oczywiście w tym aspekcie duchowym, ale wiem, że także pod tym względem materialnym w tych ostatnich latach udało się także bardzo wiele zrobić, no bo ta świątynia naprawdę zachwyca.
Jeżeli chodzi o aspekt duchowy, był on w tym roku wybitnie utrudniony, ponieważ czas, który miał być przygotowaniem bezpośrednim do jubileuszu, do tych uroczystości, był czasem, kiedy, jak wszyscy wiemy, były ograniczenia w możliwości uczestniczenia we mszy świętej. Więc tak naprawdę całe przygotowanie przeniosło się do internetu, przeniosło się do świata wirtualnego, który wtedy był jedynym światem, jedyną możliwością tak naprawdę kontaktu wiernych z kościołem parafialnym, z tym, co się dzieje tutaj. Rekolekcje, które miały się odbyć z powodów oczywistych, się nie odbyły. Wszystkie inne takie przygotowania były bardzo mocno utrudnione, więc to, co wtedy zdobyło ogromną, w cudzysłów, popularność, patrząc od takiej strony ludzkiej, to msze święte transmitowane przez internet, przez Facebooka parafialnego, była to okazja, żeby, jak wielu mi mówiło o tym, żeby w jakiś sposób poczuć się na nowo jak w świątyni. Choć nie mogli być tutaj fizycznie, oni przeżywali, oni mówili: proszę księdza, my chcemy tą mszę świętą z tego kościoła, w cudzysłów, w wykonaniu tego księdza, dlatego że my wtedy gdzieś tam wędrujemy sercem do tego miejsca. Żadna inna msza święta z innych kościołów, może z piękniejszych i tak dalej, jakoś do nas tak nie przemawia. To też pokazuje aspekt związania tych ludzi z tym kościołem, z tą parafią, z tym miejscem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię materialną, tu akurat koronawirus specjalnie nie przeszkodził. Udało nam się przygotować ten kościół na te uroczystości. Przede wszystkim trwało malowanie. Tu nie było problemu z malowaniem. Częściowa wymiana i remont tutaj wszystkich ołtarzy bocznych, ołtarza głównego, ambonki, ze względu na to, że to wszystko jest drewniane. Jest piękne, ale jednocześnie po iluś latach wszedł robak, czyli siłą rzeczy trzeba coś z tym zrobić. Udało nam się wymienić stacje drogi krzyżowej, specjalnie zamówione, wyrzeźbione dla nas, które rzeczywiście też zachwycają. Udało nam się wcześniej, przygotowując czy myśląc o tym jubileuszu, przeprowadzić częściowy remont probostwa. No i tego wszystkiego, co tutaj się znajduje, założenie nowych żyrandoli, oświetlenia. Takie rzeczy, które wizualnie zmieniają, ale też cieszą. Tak pokazują, że dzięki ofiarności, życzliwości parafian wiele rzeczy można dokonać.
Tak, i oczywiście pewnie to jest zasługa księdza proboszcza, który jest właśnie tym głównym generałem.
To jest mimo wszystko zasługa przede wszystkim ludzi.
Tak, do tego chcę właśnie też dojść, ale właśnie jest proboszcz, który tym wszystkim zarządza. Oczywiście bez współpracy z parafianami tak naprawdę nie uda się zrobić niczego. I to wszystko, o czym mówimy, o tym aspekcie duchowym, o tym aspekcie materialnym, to wszystko nam pokazuje, że ta troska właśnie o ten Kościół przejawia się bardzo rozmaicie. Księże Waldemarze, chciałbym też zapytać o patronkę waszej parafii, to święta Anna. Czy tak od samego początku tak było, czy coś na przestrzeni historii tych lat się zmieniało?
Było tak od samego początku, dlatego że kaplica, która miała być przeniesiona z Ostrzeszowa, miała być pod wezwaniem świętej Anny. I dlatego tutaj już jakby nie było żadnych zmian. To wszystko zostało bez zmiany, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, jeżeli teraz spoglądamy tutaj na te ołtarze boczne, o których ksiądz już wspomniał, mamy tutaj też ołtarz Jezusa Miłosiernego i ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, towarzyszy nam także święty Józef. Czyli to są te wizerunki, które nam, Polakom, są bardzo bliskie, przede wszystkim naszemu sercu.
Tak jest. Jeżeli chodzi o ołtarze boczne, to już tutaj wybór został dokonany przez księdza prałata Kazimierza. Co środę mamy nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwsze piątki są szczególnym dniem, kiedy jakoś myślą wędrujemy do Jezusa Miłosiernego. Obraz świętej rodziny to jest mój pomysł jako pokłosie roku Józefowego, ale też jako właśnie taka pamiątka po tym roku jubileuszowym. Choć 45 to, tak jak ksiądz wspomniał na początku, nie jest może wielki jubileusz, ale dla kogoś, kto rozpoczyna, jak to się mówi, od zera, to jest, każdy rok jest datą ważną.
Miałem okazję też uczestniczyć w tej uroczystości, która miała miejsce pod koniec czerwca pod przewodnictwem księdza biskupa i zapamiętałem właśnie taką jedną myśl z homilii księdza biskupa, który powiedział, że jubileusz to dobra okazja do tego, żeby spojrzeć wstecz na te lata minione, ale także z nadzieją spojrzeć ku przyszłości. Jakie plany, jakie marzenia nosi w swoim sercu ksiądz proboszcz odnośnie przyszłości? Świętujemy 45-lecie, już niebawem będzie ten jubileusz 50-lecia. Jakie plany w sercu księdza proboszcza się rodzą?
Największe marzenie to jest, aby ta świątynia nie była pusta. Bo ona może być przepiękna, ona może być wyremontowana, ona może cieszyć oko, bo tak rzeczywiście jest. Wielu moich znajomych i nie tylko, którzy przyjeżdżają tutaj pierwszy raz, są zachwyceni świeżością, czystością, elegancją, ale jeżeli ona będzie pusta, to tak naprawdę jej racja bytu przestaje istnieć. Więc pierwsze moje marzenie to jest takie, aby w tej świątyni zawsze byli ludzie. Wielokrotnie powtarzam to wiernym, a szczególnie kiedy zaczęły znikać obostrzenia i coraz więcej ludzi mogło przyjść do kościoła, że po ludzku inaczej odprawia mi się mszę świętą, kiedy wychodzę i widzę ludzi w ławkach. Tak? Im więcej widzę tych ludzi, tym czuję się lepiej, tym czuję się bardziej radosny.
Rośnie serce, można powiedzieć.
Tak jest, tak. Czuję się bardziej potrzebny, tak? Kiedy wychodzę i widzę mało albo niekiedy prawie pusto, to jakoś tak człowiek się zastanawia, Panie Boże, czemu? Niekiedy szukam przyczyny, co zrobić, aby ten stan zmienić. Więc to jest pierwsze takie marzenie pod względem duchowym, pod względem takim właśnie ludzkim, relacji międzyludzkich. Natomiast pod względem materialnym chcemy jeszcze dokończyć konieczne tutaj remonty, bo z czasem wiadomo, wszystko się zużywa. I w tym roku jeszcze chcę rozpocząć wraz z parafią, dzięki życzliwości ludzi, bo to trzeba podkreślić wyraźnie, chcę rozpocząć remont kaplicy filialnej w Bledzianowie. To już jest dużo starszy budynek, i nie jest on tak okazały, bo jest po pierwsze mały, ale nie jest w tak doskonałym stanie. Więc chciałbym to rozpocząć przynajmniej na tyle, na ile będą możliwości. Natomiast przygotowując się do tego jubileuszu, miałem taki pomysł, z którym się chyba tak naprawdę z nikim nie podzieliłem. Natomiast ksiądz pyta, aż boję się powiedzieć, żeby powstała jakaś publikacja na 50. rocznicę powstania parafii, czyli coś, co też utrwali w takim wymiarze pisemnym, pamiątkowym, to wszystko, co się tutaj działo, bo to jest jednak historia, tak? To jest historia, która biegnie, ale tak jak ksiądz wspomniał, to, co jest za nami jubileusz, ale też to, co jest przed nami, żeby była pewna pamiątka po tym. Czy to się uda? Zobaczymy.
Myślę, że takim dokumentem filmowym będzie także, to, co teraz realizujemy, to będzie też piękna pamiątka. Myślę, że za 5 lat, jeżeli ksiądz proboszcz nas zaprosi, również przyjedziemy radiowo i telewizyjnie, aby po raz kolejny taki program zrealizować. Za chwilkę będziemy rozmawiali z przedstawicielami konkretnych grup parafialnych duszpasterskich. Jakby ksiądz proboszcz teraz tak chociaż zrobił taką zajawkę tych grup, które działają tutaj w waszej parafii, w waszej wspólnocie.
Pomijając oczywiście rok, w którym jesteśmy, czyli rok epidemii, który ogranicza taką zewnętrzną działalność wielu grup, to podstawowe takie grupy, które są w małych parafiach. Żywy Różaniec przy obu kościołach, prężnie działająca grupa charytatywna, która zajmuje się pomocą człowiekowi potrzebującemu i ludziom starszym. To jest bardzo ważne. Od strony liturgicznej schola młodzieżowa, choć trzeba powiedzieć schola, bo nie mogę powiedzieć młodzieżowa, bo przekrój wieku śpiewających jest dość szeroki. To jest zasługa pani, która będzie tutaj się wypowiadać też na ten temat. Służba liturgiczna, ministranci, lektorzy, cieszymy się, mamy 3 szefarzy Komunii Świętej. To są takie podstawowe rzeczy, które niby są przy każdej parafii, ale ważne, żeby przy małych parafiach, a należymy do małej parafii, udało się takie właśnie wspólnoty utrzymać, takie wspólnoty w jakiś sposób tutaj kontynuować, rozwijać. A są jeszcze inne, ale to już niech powiedzą sami zainteresowani.
Wieczernik.
Rada parafialna działa w każdej parafii, ona oczywiście jest obecna także w parafii pod wezwaniem świętej Anny w Niedźwiedziu. Są z nami przedstawiciele właśnie Rady Parafialnej i chciałbym panów zapytać o to właśnie, co udało się zrobić w tym minionym czasie. My myślę, że dzisiaj też jakoś wędrujemy myślami do tego wydarzenia, które miało miejsce 45 lat temu, kiedy ta parafia powołała do istnienia, tak jak wspomniał ksiądz proboszcz, tutaj nie było nic. Ten kościół powstał z niczego i to było właśnie wasze zaangażowanie, wasza praca. Wy wierzyliście w to, że chcecie tego kościoła i mieliście tą nadzieję i ufność, że ten kościół wybudujecie, prawda?
To znaczy się na pewno, bo tu trzeba oddać hołd już naszym nieżyjącym czy naszym poprzednikom, rodzicom, którzy tego dzieła się podjęli wspólnie z księdzem kanonikiem Kazimierzem. Zaczynając to wtedy były cięższe czasy, trudniej było, ale ta ochota jakaś, żeby mieć własną świątynię, własne miejsce spotkań była tak silna, że no, efekt tego jest widoczny teraz. No, my w tamtych czasach to byliśmy młodymi bajtlami, które tu się kręciły, czasami przeganiane, czasami pomocne, do podania dachówki, do podania cegły, ale to zostaje w pamięci, no i staram się to przekazać naszym młodszym, żeby kontynuować to dzieło, które rozpoczęli nasi rodzice, kontynuujemy my z aktualnym księdzem proboszczem Waldemarem i oby nasi następcy, daj Boże z księdzem Waldemarem lub z innym proboszczem, który nastanie tutaj, kontynuowali to dalej, żeby to, co postawili nasi ojcowie, dziadowie, nie zniknęło gdzieś tam na zasadzie wspomnienia zamkniętych drzwi.
Właśnie, to jest ważne, ta odpowiedzialność. Tak jak pan mówił, no te obrazy pozostają w pamięci. Ja sobie to wyobrażam, że właśnie jako mali chłopcy gdzieś tutaj biegaliście, może trochę przeszkadzaliście, ale właśnie to była też radość z każdej pomocy, którą można było tutaj uczynić. Ale oczywiście my skupiamy się także na czasach teraźniejszych. Nie możemy powiedzieć, że ten kościół został wybudowany i teraz mamy święty spokój. Tak samo jak w domu troszczymy się o piękno naszych mieszkań. Coś się kończy remontować, trzeba zaczynać kolejny remont. I tak samo jest tutaj w waszej parafii, tak samo jest w waszym kościele. Poprosiłbym teraz o kilka słów refleksji na temat tego, co udało się zrobić w minionym czasie. To przygotowanie właśnie do tego pięknego jubileuszu, który świętowaliśmy w czerwcu bieżącego roku.
No to już ksiądz proboszcz Waldemar powiedział, że jak tylko przyszedł na tą parafię, tak jak już ksiądz Mateusz tu mówi, że w każdym domu trzeba remontować, tak i tutaj przy tej parafii trzeba było remontować. Najpierw zrobiliśmy kapitalny remont taki opłotowania, później pomalowanie świątyni, zakupienie nowej drogi krzyżowej. Starą drogę krzyżową niestety, ale nam robaczek zjadł. Wiadomo, że to były lata 70., jak była budowana ta świątynia. Wtedy materiały były na ilość, nie na jakość. No w tej chwili może by było to lepsze troszeczkę. I w Bledzianowie we Filii, tam zostały wymienione okna.
Tak, to jest na pewno miłość do tej świątyni, ale tak jak zauważył pan na początku, to mi się bardzo, bardzo spodobało, że właśnie wasi przodkowie coś po sobie zostawili. Panowie też macie swoje rodziny, swoje dzieci, wnuków, żeby właśnie po was też coś pozostało. To jest bardzo, bardzo ważne, prawda?
Oczywiście, no nie tylko żeby pozostało, ale może inaczej, żeby pozostało nie tylko w formie budowli, ale w formie też tego takiego kościoła żywego, tej troski o to wspólne nasze dobro. jutro, bo tak zawsze jak nasz ksiądz proboszcz mówi nam to i potwierdza, że to nie jest nasze, nie jest jego, to jest tego kościoła żywego, tego kościoła ludzkiego, bo sam kościół jako budynek będzie stał, ale jeśli to i tak jak jest mowa, będzie pusto, nie będzie ludzi, nie będzie tej szczepienia tej wiary młodszym, to dziedzictwo nam zaginie.
Tak, ten kościół na pewno zachwyca swoim pięknem, tym zewnętrznym, ale także tym duchowym. Miałem okazję uczestniczyć tutaj w jubileuszu, byłem także sumistą podczas odpustu świętej Anny bieżącego roku. No właśnie, kościół był wypełniony ludźmi, ten żywy kościół. I gratulujemy wam właśnie tej zewnętrznej troski o tą świątynię, ale także tego, że nie gasicie ducha i chcecie tą wiarę przekazywać szczególnie młodym pokoleniom. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.
Wieczernik.
Tak jak wspomniał ksiądz proboszcz Waldemar, chyba nie ma wspólnoty parafialnej, w której nie istnieje wspólnota żywego różańca. Tak samo jest właśnie w parafii pod wezwaniem świętej Anny w Niedźwiedziu. Działa tutaj wspólnota różańcowa oraz zespół charytatywny. Naszymi gośćmi są pani Dorota i pani Maria. I panią Dorotę może na początku zapytamy o zespół charytatywny. Właśnie ta chęć niesienia pomocy potrzebującym, ona jest bardzo ważna i my dzisiaj chyba tego cały czas się uczymy. Prawda?
Tak, oczywiście. Cały czas staramy się wspierać naszych chorych, podopiecznych, starszych, parafian, którzy są naprawdę tutaj w naszej parafii dość liczną grupą na tą małą parafię. W zespole czteroosobowym staramy się razem z księdzem proboszczem przygotowywać się na święta Bożego Narodzenia, paczki świąteczne, które rozwozimy z życzeniami świątecznymi i opłatkiem. Staramy się również wtedy ten czas wykorzystać na odwiedziny tych starszych i chorych osób i jakieś tam krótką rozmowę. No wiadomo, w miarę możliwości, jak się tam pozwoli sytuacja rodzinna, czy tam ogólnie z chorymi.
Pani Doroto, ja myślę, że właśnie to powiedzenie, które jest bardzo dobrze znane, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Ta wewnętrzna satysfakcja, którą mamy z niesienia pomocy, to jest właśnie ta radość. Tak naprawdę to my chyba więcej otrzymujemy właśnie od tych ludzi chorych, samotnych, aniżeli my, niosąc im pomoc, prawda?
I chciałam też zaznaczyć, że w naszej parafii jest taka tradycja, że zawsze w pierwszą sobotę lipca organizujemy wspólnie dla wszystkich chorych właśnie w naszej świątyni tutaj mszę świętą uroczystą z księdzem proboszczem Waldemarem, po której wszystkich chorych i starszych zapraszamy na wspólną kawę z posiłkiem, jakimś słodkim kawą na salę. Wtedy można się spotkać, porozmawiać. Jest to też taka radość, widać, że starsze osoby bardzo to przeżywają i dość licznie też przybywają na to spotkanie.
Tak, na pewno słuchając tego, co pani mówi, gratulujemy wam tej pomysłowości, kreatywności, szukania sposobów dotarcia do ludzi chorych, ale myślę, że to wszystko jest poprzedzone modlitwą, bo zarówno pani Dorota, jak i pani Maria są także członkami wspólnoty żywego różańca. Ta miłość do Matki Bożej, myślę, że tą miłość wynosimy z naszego domu rodzinnego, prawda? To nasi rodzice, dziadkowie uczą nas modlitwy różańcowej, prawda?
Zgadza się. To właśnie od tego są dziadkowie, żeby uczyli dzieci różańca, że po prostu, bo rodzice nie mają czasu, więc to powinno przejść na dziadków.
A czym dla pani osobiście jest ta modlitwa różańcowa? Czy ona jest dzisiaj może takim przykrym obowiązkiem, jakimś zobowiązaniem, które tylko należy wypełnić, czy raczej to jest radość serca, pragnienie, żeby spotykać się z Matką Bożą? Myślę, że to jest właśnie raczej ta radość bycia blisko Maryi, prawda?
Tak, tak, to jest prawda, że to jest bardzo przyjemne uczucie wtedy, gdy można, gdy jest się człowiek w miejscu spokojnym, potrafi się porozmawiać z Matką Boską, modlić się, że prosić. bo najczęściej to jest, że trzeba prosić i potem dziękować.
Tak, tak sobie myślę, że tych intencji, właśnie tych próśb przecież nie brakuje w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach parafialnych, ale tak jak Pani zauważyła, mieć także tę świadomość tego, że jeżeli umiemy Matkę Bożą prosić, to żeby umieć także podziękować. Chciałbym Panie teraz zapytać o takie doświadczenie związane z pandemią, z którą jeszcze się zmagamy. Jeszcze nie tak dawno kościoły były może nie zamknięte, ale ta liczba osób była ograniczona. Ten program, który nagrywamy i realizujemy, on nazywa się Mój Wieczernik. Czy w Was była taka tęsknota właśnie za moim kościołem, za moją parafią, za tą niedzielną Eucharystią w tym czasie pandemii?
Tak to wyglądało, tak dokładnie to wyglądało, że człowiek w domu to zawsze nie było tam, żeby tam się coś tam robiło czy przygotowywało, ale włączyło się ten internet i o godzinie, której ksiądz Waldemar wychodził, wtedy była ta łączność.
Tak, myślę, że jeszcze nie tak dawno może ktoś sobie nie wyobrażał takiej sytuacji, bo przecież wznosiliście ten kościół własnymi rękoma, to było zaangażowanie także wielu innych ludzi. No i w pewnym momencie zostaliśmy jakby pozbawieni tego, że do tego kościoła możemy pójść na modlitwę. Myślę, że ta tęsknota i nawet łza wokół na pewno się pojawiła.
No ja muszę przyznać, że akurat ta pandemia mi nie przeszkodziła. Opuściłam tylko jedną niedzielną mszę. Jakoś miałam zawsze szczęście, że udało mi się uczestniczyć nawet święta wielkanocne. Także jakoś specjalnie, no był na pewno te święta, pusta świątynia, 5 osób w kościele, parę osób na dworze. No było to takie
troszkę smutne.
Smutne tak. Przeżycie i tak nie myślałam, że w ogóle czegoś takiego kiedykolwiek w życiu doświadczę. No ale jak widać, wszystko się może zdarzyć. Ale cieszymy się, że Probor zorganizował właśnie te internetowe telewizje. Tak, moja mama na przykład starsza, dużo osób starszych mogło korzystać, także myślę, że kto chciał, to z tego skorzystał. I na swój sposób jakoś przeżywali w domu co prawda, ale Eucharystia wtedy przez biskupa była udzielona dyspensa.
Tak, dokładnie.
Zaliczona, można powiedzieć.
Tak, ja tak sobie myślę, że to nasze spotkanie, ta rozmowa, którą teraz prowadzimy, że to może być też taka zachęta właśnie dla innych także członków Waszej wspólnoty parafialnej, żeby na przykład powiększyć grono zespołu charytatywnego, żeby włączyć je także może we wspólnotę Żywego Różańca. To bycie we wspólnocie jest bardzo ważne. Parafia jako taka, ona jest dużym organizmem, ale ona właśnie bazuje na tych małych wspólnotach i można powiedzieć, że zespół charytatywny, wspólnota Żywego Różańca, która działa tutaj w parafii Świętej Anny w Niedźwiedziu jest otwarta i gotowa przyjąć także nowych członków, prawda?
Oczywiście, czekamy na chętnych. Z miłą chęcią wszystkich przyjmiemy, że w naszej parafii jest 6 róż Żywego Różańca i właśnie tam raz na kwartał z księdzem proboszczem spotykamy się, wymieniamy tajemnice i modlimy się w intencji parafian, młodzieży i za koronawirusa, żeby nas opuścił.
Tak jest. Ta modlitwa na pewno jest potrzebna. Tak sobie tutaj spoglądam na tą ikonę, obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Myślę, że tutaj też niejedną łzę Panie uroniły, kiedy przychodziły w trudnych momentach swojego życia, właśnie powierzając może swoje życie, życie swoich najbliższych, ale właśnie to spojrzenie w oczy Matki Bożej, ono dodaje na pewno odwagi i także jest takie pełne ufności, prawda?
Tak, na pewno. Trudno nawet o tym mówić, bo to niejednokrotnie. Maryja zna wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze troski i to jest naprawdę jedno z miejsc, w którym można wszystko powiedzieć, wypłakać się, wyżalić i prosić.
Dokładnie tak jest. Maryja jest naszą matką, możemy do niej przyjść w każdym momencie naszego życia i myślę, że właśnie ten obraz, ta ikona Matki Bożej, ona nam pokazuje, że Maryja swoim wzrokiem, swoimi ramionami obejmuje każdego człowieka. Bardzo dziękuję Paniom za rozmowę i za spotkanie.
Wieczernik.
Naszym gościem jest pan Łukasz, który cały czas jest ministrantem. I to pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, panie Łukaszu. W jakim wieku został pan ministrantem?
Zaraz po komunii, 98 rok, czyli 9 lat.
No właśnie, dzisiaj mamy rok 2020, czyli ten staż ministrancki jest bardzo, bardzo duży.
Tak, 22 lata.
Można powiedzieć, że co, z ministrantury się nie wyrasta?
No można tak powiedzieć. Ciężko na pewno jest odejść. Kiedyś pewnie nastąpi ten moment, ale na chwilę obecną się nie wybieram, że tak powiem, na ministrancką emeryturę. Mhm.
Czy takie bycie blisko ołtarza tutaj pomaga też inaczej, głębiej przeżywać Eucharystię? Myślę, że też wraz z upływem lat my też dorastamy do tego, że jesteśmy bardziej świadomi tego, co tutaj tak naprawdę dzieje się na ołtarzu, prawda?
Mhm, tak, pozwala to jakby od innej strony to zobaczyć w ogóle tę Eucharystię, a także no, zobaczyć te przygotowania, jak ile to trudu i, że tak powiem, czasu człowiek potrzebuje, żeby przygotować tą mszę świętą czy różne uroczystości. Także no, na pewno pomaga w pewnym sensie przeżyć inaczej tą mszę, tak głębiej.
Czy dzisiaj w szeregach ministranckich są jakieś braki kadrowe, czy raczej ci młodzi też chętnie garną się do ołtarza?
Znaczy, przesunęła się ta średnia, że tak powiem, wieku na wyższą troszeczkę.
Kiedyś to było takie normalne, że po komunii zawsze się zostawało ministrantem. Tak samo było w moim przypadku. Ja mam też dwóch starszych braci, jednego młodszego i to było takie naturalne, że w pewnym momencie oni zabrali mnie do kościoła i zostałem ministrantem. Wiem, że też odpowiada pan za taki parafialny klub sportowy.
Tak.
To jest też ważne, że taka wspólnota działa przy parafii.
Tak, no to pozwoli, na pewno pozwalało i pozwala integrować się między właśnie społeczeństwem, między tymi starszymi a tymi młodszymi, ponieważ starsi trenują młodszy, a także rozgrywane są mecze pomiędzy właśnie starszymi a młodszymi. A także no, wyjeżdżamy na różne turnieje, na różne, kiedyś były właśnie organizowane turnieje ministrantów w piłkę nożną, tenisa stołowego, no i jeździło się.
Czy taka praca z młodymi ludźmi daje też satysfakcję, bo ktoś powie, no poświęcamy swój czas, może są jakieś efekty sportowe, bo zwyciężamy, ale właśnie, czy to daje taką wewnętrzną satysfakcję?
No oczywiście, w szczególności jak są sukcesy, to wiadomo, zawsze to motywuje do pracy. No i w szczególności jak są właśnie chętni, żeby przychodzili na te treningi, na te mecze. To na pewno też motywuje do dalszej pracy.
Często to idzie w parze, że ktoś jest ministrantem i należy także właśnie do tego klubu parafialno-sportowego?
Tak, szczególnie kiedyś tak było. Teraz już troszeczkę może mniej, ale no, głównie, że tak powiem, jedno łączyło się z drugim.
Tak, dzisiaj tak sobie myślę, że powiedzieć komuś, zostań ministrantem, to już nie jest takie atrakcyjne, jak było na przykład właśnie w latach 90., bo to było coś być ministrantem, ale dzisiaj właśnie przez taką aktywność sportową możemy także kogoś przyprowadzić do Pana Boga, do kościoła. Czy tak też się dzieje?
No raczej to było w drugą stronę, raczej z kościoła szliśmy na treningi. Aczkolwiek no myślę, że też można by było zadziałać. Teraz są to na pewno trochę cięższe czasy pod tym kątem, że dzieciaki mają więcej zajęć pozalekcyjnych. No, kiedyś tego nie było. No. I też na pewno ich ciężej przyciągnę do tego kościoła, tak samo na treningi zresztą. No, ale no niestety, no, takie mamy czasy.
Ksiądz proboszcz, tak zapytam teraz trochę z uśmiechem, też się angażuje sportowo, czy was raczej tylko dopinguje?
Nie, raczej tylko dopinguje.
Dopinguje. A jakieś sukcesy? Wiadomo, że w tym ostatnim czasie no, epidemia koronawirusa, ale jakieś ostatnie sukcesy, które udało się osiągnąć?
Z tego, co dobrze pamiętam, byliśmy w poprzednim roku na podium w Ostrzeszowskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej.
No to proszę, sukcesy są, także...
Tak, kiedyś wygraliśmy Ostrowską Ligę Siatkówki.
Czyli tutaj ta branża sportowa, ta działka jest bardzo szeroka. Nie tylko piłka nożna, ale piłka siatkowa.
Tak, jak i jeszcze tenis stołowy.
I tenis stołowy. Tak. Warunki są tutaj, można...
No, jak zaczynaliśmy, było ciężej, bo zaczynaliśmy, nie było w przedszkole podstawowej, nie było hali, natomiast jeździliśmy do Szklarki Myśniewskiej oraz do Ostrzeszowa. No teraz jest hala sportowa i treningi odbywają się już tutaj na miejscu, to na pewno jest też dużo ułatwienia. No, natomiast no, jest coraz mniej chętny, no i to jest główny problem się wszystkiego. Nie tylko z klubu sportowego, ale także ministrantów. I...
Ja myślę, panie Łukaszu, że to świadectwo tego, że pan jest tutaj przy ołtarzu, ono jest bardzo ważne dla tych młodych ludzi, że to nie jest tylko jakaś taka młodzieńcza przygoda, która się rozpoczyna i kończy się, nie wiem, wraz z osiągnięciem pełnoletności, ale właśnie, że to jest taka przygoda na całe życie. I gratuluję tak osobiście panu takiej decyzji, że ma pan odwagę tego, żeby w każdą niedzielę albo nawet częściej ubrać kąże i stanąć tutaj przy ołtarzu i posługiwać.
Dziękuję bardzo.
Czego możemy życzyć na zakończenie?
No przede wszystkim chwili obecnie zdrowia.
Tak?
Myślę, że tak. No i wytrwałość na pewno też.
I sukcesów sportowych, jeżeli chodzi o klub.
No tak.
Wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Wieczernik.
Parafii świętej Anny w Niedźwiedziu działa także schola muzyczna, która ubogaca swoim śpiewem liturgię. Jest z nami obecna pani Maria, która odpowiada za tą wspólnotę. Są także przedstawicielki scholki. Dziewczyny, może na samym początku się przedstawicie.
Ola,
Hania,
Paulina.
No właśnie, oddamy głos teraz pani Marii. Pani Mario, chcielibyśmy też zapytać o historię. Jak to się stało, że właśnie scholka muzyczna działa w waszej parafii? Jak wygląda stan liczebny tej scholki? Co robicie? Co udaje wam się realizować?
Powstanie scholi związane jest dosyć odległe. Związane jest z powstaniem parafii. Miało to miejsce w 1975 roku w Bledzianowie. Powstał wówczas ośrodek duszpasterski, o tym wspominał ksiądz proboszcz. I wtedy równocześnie powstała grupa dziewcząt, które właśnie śpiewały. Śpiewały podczas mszy świętej. Opiekunem scholi był ówczesny ksiądz proboszcz Kazimierz Brdęk, a potem pan organista. W roku 80., w latach 80., kiedy został wybudowany kościół w Niedźwiedziu, również powstała grupa scholka mała, taka grupa kilku dziewczynek, potem kilkunastu. I opiekunem scholi w Niedźwiedziu był pan organista. W latach 90., kiedy rozpoczęłam pracę w szkole jako katechetka, udało nam się połączyć te dwie schole i powstała taka dosyć znaczna, dość duża schola, licząca 30-40 dziewczyn. W chwili obecnej jest nas trochę mniej, jest nas około 25 osób. I schole tworzą dziewczynki, jest właściwie taki duży przekrój wiekowy, bo przyjmujemy do scholi dziewczynki po pierwszej komunii świętej, 9-10-letnie, ale mamy też w naszym składzie dziewczyny ze starszych klas szkoły podstawowej, ze szkół średnich, studentki, a nawet panie w wieku dojrzałym. Także to jest piękne, że jest nas sporo i
ta różnorodność
jest naprawdę duża. Mamy niestety tylko jednego chłopca, nad czym ubolewamy. Jakoś nie możemy pozyskać większej ilości chłopców.
Może właśnie po tym nagraniu ktoś się zgłosi. Pani Mario, chciałbym też zapytać, z jaką częstotliwością się spotykacie, jak często?
Na próbach spotykamy się raz w tygodniu. To są takie próby regularne, systematyczne. A może o próbach opowiedzą dziewczynki?
No właśnie, oddamy głos teraz dziewczynom. Jak wyglądają próby? Co robicie?
No na początek zaczynamy modlitwą próbę, no a później po prostu rozciągamy struny głosowe, ćwiczenia różne robimy, no a później po prostu zaczynamy już śpiew, ćwiczenia i tak dalej.
Czy macie jakąś swoją ulubioną piosenkę albo pieśń, którą wykonujecie?
No raczej nie. Wszystkie bardzo lubimy i no bardzo lubimy te wszystkie pieśni śpiewać. Tak ulubione chyba nie.
A czy właśnie to śpiewanie, kiedy tutaj możecie się zaprezentować przed całą wspólnotą parafialną, daje wam taką wewnętrzną satysfakcję, radość z tego, że pomagacie właśnie we wspólnej modlitwie i uwielbieniu Pana Boga?
Tak, bardzo.
Jakimi słowami byście mogły zachęcić innych, waszych rówieśników, właśnie może tych chłopców do tego, żeby włączyli się do scholi muzycznej?
No przede wszystkim właśnie w tych naszych próbach najlepsze jest to. Nasze próby zamieniają się też w takie spotkania towarzyskie. Tak, rozmawiamy, śmiejemy się i też często właśnie zamawiamy pizzę, tak? No i jest bardzo miła atmosfera, więc myślę, że to jest dobra zachęta na dołączenie do scholi.
Czyli właśnie to jest tak, że macie też relacje dobre ze sobą, że się spotykacie. Czyli w scholi można także spotkać prawdziwych przyjaciół, prawda? Czy takie relacje przyjacielskie się tworzą?
Tak, po prostu na przykład w naszej klasy mam bardzo dużą ilość osób. No i nam wszyscy bardzo dobrze się dogadują, mamy dobre relacje, z panią się bardzo dobrze dogadujemy, no i miła jest po prostu atmosfera.
Pani Mario, czy jakieś wyjazdy też udaje się zrealizować?
Nie, ale kiedyś rzeczywiście, nawet wyjeżdżaliśmy na wspólne wakacje nad Zalew, do Kobylej Góry. Jeździliśmy na basen, na lednice, warsztaty muzyczne też właśnie, w kilka warsztatów muzycznych zaliczyliśmy. No w tym momencie ze względów wiadomych, tak. siedzimy na miejscu.
Ja mam tylko jedno takie pytanie i marzenie. Czy w poniedziałek, kiedy będziemy przeżywali właśnie transmisję przy świętej, czy zaprezentujecie się?
Tak, tak. Będziemy śpiewać oczywiście.
Na to właśnie liczymy. To nam pomoże też we wspólnej modlitwie. No i właśnie ten śpiew, wasz piękny śpiew, pójdzie też w całą naszą diecezję. Dziękuję wam za spotkanie. Dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać i życzę wam tego z całego serca, aby to wasze grono się powiększało z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i żeby właśnie tych męskich głosów również w roku 2020-2021 nie brakowało. Dziękuję wam za rozmowę i za spotkanie. Szczęść Boże.
Wieczernik.
Nasz program powoli dobiega końca. Dziękujemy księdzu proboszczowi, księdzu Waldemarowi za zaproszenie. Księże Waldemarze, księże proboszczu, zawsze na zakończenie naszych spotkań pytam duszpasterzy, czego możemy życzyć konkretnie księdzu jako proboszczowi i całej waszej wspólnocie parafialnej?
Tego, co wspomniałem wcześniej, czyli tego, żeby ten kościół nie był pusty, żeby się wypełniał wiernymi, a pod względem materialnym, żeby udało nam się dokonać kolejnych planowanych remontów. A święta Anna, co zawsze wspominam, niech czuwa nad nami i no, pomaga nam też. Tak jak czyniła to wobec Maryi, tak jak czyniła to wobec tych wszystkich, którzy gdzieś stawali na drodze jej życia. Tak jak my wzajemnie stajemy na drogach naszego życia.
Niech tak się stanie. Oczywiście tego życzymy i mamy nadzieję, że kiedy spotkamy się za 5 lat na tym pięknym, okrągłym jubileuszu 50-lecia, to te wszystkie zamiary, o których dzisiaj mówimy, one będą już zrealizowane. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za gościnę. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był ksiądz proboszcz Waldemar Wiertelak, proboszcz parafii świętej Anny w Niedźwiedziu w dekanacie ostrzeszowskim.
Szczęść Boże wszystkim.
Wieczernik. Poznaj historię Kościołów w naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.